Dzisiaj w eta zakupowo-międzykulturowo. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego w polskich domach leżą grube, duże dywany na podłodze? A może łatwiej zamiata się pod nie niewygodne, nieprzyjemne tematy? W dzisiejszym odcinku eta zakupowo opowiemy o ocenie dostawców z różnych kręgów kulturowych. Czy aby na pewno nie kierujemy się podświadomymi uprzedzeniami, stereotypami, oceniając właśnie takich dostawców? Czy możemy zbudować lepsze relacje z dostawcami poprzez pracę nad naszą własną kompetencją międzykulturową? A co to w ogóle jest ta kompetencja międzykulturowa? Bo zobaczcie, dyplomacja biznesowa w przeciwieństwie do tej klasycznej dyplomacji nie ma tak naprawdę spisanego protokołu postępowania. W dzisiejszej rozmowie, do której bardzo serdecznie zachęcam, będzie również o tym, dlaczego moja rozmówczyni czekała na zgodę męża swojej dostawczyni z Indii, żeby ta mogła przylecieć do niej, do Szwecji. Będziemy też mówiły o tym, dlaczego dostawcy z południowej Azji milczeli przez całe spotkanie, na które szwedzka delegacja przyleciała specjalnie do nich, do Azji. Zawarcie relacji biznesowej dla Chińczyka na przykład, dla w ogóle Azjaty, to w dużej mierze zaproszenie swojego biznesowego partnera do domu, do rodziny. Opowiemy o tym. Także opowiemy o tym, dlaczego na przykład Finowie proszą bez proszenia, a Japończycy nie mówią stanowczego nie, ale na przykład potrafią czytać powietrze. O tym i o innych tematach będziemy rozmawiały z moją rozmówczynią. Z kim? Za chwilę się przekonacie. Powiemy właśnie też o tym, że kompetencja międzykulturowa ma wymierne korzyści. Wystarczy otworzyć się na inność, na różnorodność. Serdecznie zapraszamy. No i eta zakupowo płynie. Dzień dobry wszystkim. Cześć Magda.
Witaj Gosiu.
Witamy już w 7 odcinku eta zakupowo. Dzisiaj odcinek specjalny. Odcinek, który jest takim połączeniem zakupowo i międzykulturowo. Temat bardzo wydaje mi się ciekawy. Naszą gościnią, nie wiem czy tak mogę cię nazywać, no tak wiesz, zgodnie ze szwedzkimi politycznie poprawnymi standardami, ale w Polsce też się już używa tego sformułowania. Naszą gościnią jest Magdalena, Magda Niechwiadowicz, prosto ze Szwecji. Cóż, że ze Szwecji. Może powiesz kilka słów o sobie. Byłaś już naszą gościnią wcześniej. Nagrywałyśmy podcast międzykulturowo różnice między Polakami a Szwedami. Było to już jakiś czas temu, chyba półtora roku. A czym się teraz zajmujesz? Może powiedz i dlaczego jesteś w eta zakupowo?
Witam serdecznie wszystkich nas słuchających dzisiaj. Magda, pozdrawiam serdecznie ze środkowej Szwecji. Mieszkam tutaj już 14 lat i od 10 lat jestem związana z łańcuchem dostaw. Moje doświadczenie międzykulturowe w mojej pracy jest czymś, z czym chciałabym się dzisiaj z Państwem podzielić, a zajmuję się zarządzaniem zespołem kategorii menadżerów w przemyśle, ciężkim przemyśle.
Wow, tak brzmi bardzo ciekawie. Zresztą ja tutaj muszę powiedzieć, że my z Magdą nie znamy się od dzisiaj i naprawdę no mogę powiedzieć, że robisz taką, no nie lubię słowa zawrotna kariera, no bo to takie jakieś dziwne sformułowanie według mnie, ale naprawdę fajnie się rozwijasz, bardzo, bardzo dużo już udało ci się, znaczy nie udało, to złe też sformułowanie, po prostu sama osiągnęłaś swoją pracą i byłaś, wiem, pamiętam, że byłaś kategorii menadżerem, teraz zarządzasz kategorii menadżerami w takim ciężkim bardziej przemyśle, to też jest bardzo ciekawe doświadczenie. No i jesteśmy w eta zakupowo i dzisiaj rozmawiamy właśnie o, może nie chcę powiedzieć o różnicach międzykulturowych, tylko o kompetencji międzykulturowej. Bo łańcuch dostaw, który nas interesuje, zresztą jesteśmy na platformie ETFM, która, że tak powiem, wywodzi się z łańcucha dostaw. No i zakupy są częścią łańcucha dostaw. I w zakupach pracują ludzie w działach zakupowych, jeżeli takie są, albo nie wiem, no w ogóle w organizacji, pracują ludzie z różnych kultur. Na przykład, jeżeli pracujemy w organizacji, która sama w sobie jest już międzynarodowa, na przykład ty w takiej pracujesz, no ja po części też, tak, bo też moja organizacja posiada fabryki nie tylko w Polsce, no to w samej organizacji mamy ludzi z różnych kręgów kulturowych, no ale my jako zakupowcy też kupujemy towary, usługi od dostawców z różnych kręgów kulturowych. I może ktoś powiedzieć, no okej, ale jakby co to jest w ogóle ta kompetencja międzykulturowa? W Polsce na przykład, muszę przyznać, niestety, z wielką przykrością, jeszcze nie jest to kompetencja tak bardzo podkreślana w profilach zawodowych, na przykład kupca, nad czym ubolewam. Może gdzieś tam w jakichś organizacjach to jest, natomiast raczej to nie wybrzmiewa tak silnie, jak powinno. A dlaczego, to zaraz powiemy. No bo co to jest w ogóle, może najpierw powiedzmy naszym słuchaczom, co to jest ta kompetencja międzykulturowa, bo ty pracujesz bardziej w przemyśle ciężkim, ktoś w usługach i ktoś pomyśli, no dobra, no ale to jest jakaś kompetencja miękka, czy ona jest mi potrzebna i co to w ogóle jest, bo znowu jakiś frazes, który się pojawia w eterze i do końca nie wiadomo, co pod tym pojęciem się ukrywa. Czyli
ja bym powiedziała, że jeżeli mogę, jasne, powiedzmy, troszeczkę rozwinąć tą kompetencję międzykulturową, to niewątpliwie, no powiedzmy z mojego przykładu i z moich doświadczeń pracując w Szwecji, która tak naprawdę jest bardzo wielokulturowym krajem, mamy w różnych działach, w różnych funkcjach w firmie reprezentantów różnych kultur w Szwecji, a dodatkowo mamy połączenia zarówno biznesowe, jak i technologiczne, również z ludźmi, którzy są przedstawicielami różnych kultur. Mi się wydaje, że tak jak mówisz, w Szwecji może jest to troszkę bardziej rozwinięte z racji tego, że społeczeństwo jest międzynarodowe i tutaj, znaczy wielokulturowe, nie międzynarodowe, ale wielokulturowe, jest jakby większy nacisk położony od początku w różnych aspektach życia, skupienie się na zrozumieniu, na nieocenianiu, na tolerancji różnorodności, czyli czegoś, co jest inne od nas, wygląda inaczej, brzmi inaczej, zachowuje się inaczej, żeby nie interpretować innych zachowań w kontekście personalnym, tylko w kontekście właśnie szerszej, w szerszej perspektywie pochodzenia, perspektywy, jaki nasz rozmówca, czy osoba, którą spotykamy, ma tak zwany swój background, swoje pochodzenie. Ta kompetencja kulturowa, o której wspomniałaś, ona faktycznie nie jest dzisiaj mocno akcentowana w przypadku zatrudniania ludzi. Wydaje mi się taką może najbardziej takim trywialnym określeniem tej kompetencji, to jest właśnie stwierdzenie, że ludzie, którzy idą do pewnych zawodów, takich na przykład jak zawody, gdzie ma się kontakty biznesowe, powinni mieć pewnego rodzaju postawę, pewnego rodzaju mindset, nastawiony na otwartość, nastawiony na nieocenianie, nastawiony na chęć dzielenia się, ale również uczenia się. I w przypadku współpracy z dostawcami z różnych krajów, to zrozumienie ich kontekstu kulturowego jest bardzo istotne w kontaktach handlowych.
Zaczęłaś no właśnie od czegoś, co według mnie jest niesamowicie ważne, a mianowicie od postawy, nastawienia, po angielsku attitude, czyli to jest właśnie też część kompetencji międzykulturowej. Bardzo ważna część, zaniedbywana, dlatego że każdy z nas wie tak naprawdę, co to jest stereotyp. I my podświadomie mamy tak zwany unconscious bias, to się mówi, czyli to jest taka podświadome uprzedzenie. My nawet sami nie wiemy, że mamy wobec kogoś uprzedzenie. I ktoś powie, jakie to ma znaczenie. Ma znaczenie, nawet nie wiem, w zakupach, w ocenie dostawcy, bo jeżeli mamy na stole dostawcę, nie wiem, z Azji, a dostawcę ze Skandynawii, to oczywiście nie mówię, że wszyscy, bo też to nie o to chodzi, żeby generalizować, prawda? Ale chodzi o to, że nasz unconscious bias, czyli nieuświadomione uprzedzenie, no, daje nam pewną opinię, co pomyśleć o dostawcy ze Skandynawii, o jego standardach, a co pomyśleć o dostawcy na przykład z Indii. A to nie o to chodzi. Mm. I to są właśnie też, to są te nieuprzedzone, znaczy nieświadome uprzedzenia, które mamy. I wiesz, co jest jeszcze ważne? I to też wydaje mi się jest ważne, jeżeli chcesz być takim w ogóle liderem, dobrym kupcem, w ogóle osobą, która pracuje w międzynarodowej organizacji, żeby być świadomym, że ja mam te uprzedzenia, bo każdy je ma. Ja muszę przyznać, że ja to mam, ale zidentyfikować je. Czyli jeżeli ja jestem kupcem i wśród moich dostawców są Turcy, są Hindusi, są, nie wiem, Chińczycy, są Szwedzi, Niemcy, to ja sobie siadam i właśnie moja praca ze mną samą polega na tym, że ja sobie identyfikuję, jakie ja mam uprzedzenia wobec nich. Co może wpłynąć na moją ocenę ich jako dostawcy poprzez pryzmat kręgu kulturowego, z którego się wywodzą. Na pewno każdy z Was ma, wystarczy się zastanowić. Oczywiście te uprzedzenia są zbudowane przez naszą kulturę, nasze zewnętrzne otoczenie, w którym się wychowaliśmy, są dziedziczone z pokolenia na pokolenie, tak? Na przykład Polacy mają inne uprzedzenia wobec Niemców, Niemcy wobec Polaków i tak dalej. Część jest uświadomionych, część jest nieuświadomionych. Ja ostatnio, wiesz, spotkałam się z czymś takim, że ktoś tak bardzo ad hocowo ocenił właśnie dostawców z Indii, tak, że o, wiesz, oni to są niesłowni. Tak jakby od razu bez, nie wiem, takiej naprawdę technicznej oceny dostawcy, ktoś od razu rzucił taką ocenę, że osoba...
Ja ci powiem, że jeśli chodzi o taką ocenę dostawców, to wiadomo, że w tych dużych międzynarodowych korporacjach ta ocena jest jakby sformalizowanym procesem. I ona zazwyczaj opiera się o ryzyka związane z danym dostawcą, z tą, skąd pochodzi, jakie mogą być różnego rodzaju ryzyka wynikające z geopolityki, również geograficzne w kontekście jakichkolwiek kataklizmów, czy w kontekście niestabilności ustroju, czy w kontekście walutowym, ryzyka finansowego, wielkości firmy, kto jest właścicielem tej firmy. I to się takie robi, powiedzmy, takie wstępne analizy. I oczywiście tak, niewątpliwie można pewne wnioski wysunąć od razu na podstawie, tak pomiędzy, powiedzmy, zdaniami. Także jeżeli firma, załóżmy, zarządza na rodzinie, jakie mogą być to ograniczenia i ryzyka, że inaczej trzeba podejść do takiego procesu biznesowego, że inaczej się będzie podchodziło do firmy, która jest zarządzana też w rodzaju konglomeratu, czy firmy prywatnej, której inwestorzy są nastawieni na zyski. Pewnego rodzaju też będą, powiedzmy, takie czerwone światełka się włączały, kiedy wiemy, że firma, załóżmy, jest z regionu, który nie jest postrzegany ogólnie jako region, z którego pochodzą dobre jakościowo produkty, albo gdzie mogą może być jakieś wyobrażenie, że normy środowiskowe mogą być niespełniane. I powiedzmy, że dzisiaj to takie to odnawialne źródło energii, czyli pracowanie z szeroko pojętym sustainability, czyli tym zrównoważonym rozwojem, może być zagrożone przez wybór takiego dostawcy. I wydaje mi się, że w związku z tym no to jest istotne, żeby rozróżnić proces właśnie, który jest sformalizowany od tego, co od na samego nastawienia, bo proces może wypaść pozytywnie, ale to nastawienie może też mieć, powiedzmy, wpływ na wybranie albo nawet na rozważenie dostawcy.
Dobrze.
W kolejnych etapach, prawda?
Dokładnie.
Też to jest, tak. Analiza ryzyk powinna być pierwsza.
Tak, czyli proces, to jest proces bardzo ważny dokładnie w ocenie dostawcy, natomiast to uprzedzenie i tutaj nawet przed nagraniem dałaś taki przykład, mówiłaś właśnie o kimś znajomym, który też tak poszedł trochę za jakimś stereotypem oceny Skandynawia versus, nie wiem,
Bliski Wschód.
Może podzielisz się tym, bo to też jest właśnie taki, wiesz, przykład z życia wzięty. Jak może to źle... Znaczy, ta ocena może być niewłaściwa wręcz, kierowana, oparta tylko na stereotypie.
Wydaje mi się, że bardzo często ma się jakieś oczekiwania jak się gdzieś spotyka dostawcę, czy się jedzie do jego fabryki. I niewątpliwie powiedzmy, że ma się wysokie oczekiwania co do dostawców, zwłaszcza którzy pochodzą z krajów, gdzie są promowane wysokie standardy etyki, wdrażania procesów ochrony zdrowia pracowników, zwłaszcza na fabrykach, gdzie mamy do czynienia z chemikaliami, mamy do czynienia z oprzyrządowaniem, które może narazić pracowników fabryki na uszkodzenie zdrowia, na uszkodzenie ciała, jak i również utratę tego życia. I zazwyczaj jest takie przekonanie, że jednak my w Europie mamy bardzo dobre standardy, zwłaszcza jeżeli to są firmy większe, nie zarządzane lokalnie przez rodziny, tylko są to inwestorzy, są to zewnętrzne pieniądze, zewnętrzne finansowanie, gdzie powinny być te procesy na miejscu, gdzie są bardzo wysokie właśnie przepisy prawne, jak i również kary za niedotrzymanie pewnego rodzaju norm, czy jeśli chodzi o jakość wody, czy powietrza, które są dostępne, wentylacji, takie powiedziałabym, że dość podstawowe. I faktycznie tak, mieliśmy kiedyś taką sytuację w jednej z moich prac, gdzie kolega pojechał właśnie audytować dostawcę z Bliskiego Wschodu i okazało się, że był zachwycony jakością fabryk, standardami, wielkością, inwestycją i zaangażowaniem w polepszenie procesów i chęcią nauczenia się od nas jako dużej międzynarodowej firmy tych procesów, żeby je wdrożyć u siebie i celem nie było nawet to, żeby powiedzmy nam zaimponować, czy żeby zrobić na to jako klienta, tylko żeby się polepszyć, żeby na tej bazie móc zdobywać kolejne szerszych dostawców z innych regionów, żeby poszerzyć swoją bazę dostawców. I w tym samym miesiącu ten kolega audytor udał się do kraju skandynawskiego, gdzie odwiedził fabrykę o tym samym profilu, co na Bliskim Wschodzie. Jego doświadczenia były zupełnie skrajne. Po pierwsze właśnie pierwsze spostrzeżenie było takie, że spodziewał się wyższych standardów na fabryce w Skandynawii, aniżeli założenia na Bliskim Wschodzie. I to był właśnie to, o czym ty powiedziałaś, takie właśnie nieuświadomione uprzedzenie, że oczekujemy jakości dobrej tylko powiedz z pewnych regionów, bo nie jesteśmy świadomi tego może, że inne regiony są równie rozwinięte jak nasze, albo przynajmniej już nas dogoniły i nie ma między nami takiej przepaści, jakby się mogło wydawać. Ale ponieważ nasze wyobrażenie o tym, jaka jest jakość czy poziom edukacji na temat danego kraju, pochodzi prawdopodobnie z okresu, kiedy myśmy byli dziećmi, ten kraj faktycznie mógł być krajem nierozwiniętym albo rozwijającym się. I wydaje mi się, że to stanowi często o jakby pierwszej takiej fali uprzedzeń.
Dokładnie. Znaczy to jest prawda, że czasami te uprzedzenia, stereotypy mogą nas no, gdzieś tam zaprowadzić, mówiąc brzydko, w pole i możemy, sama pokazałaś, że to jest ważne, tak, żeby też na to zwrócić uwagę, bo jako kupcy, no wiadomo, że jesteśmy ludźmi i jakąś oceną też gdzieś tam swoją wewnętrzną intuicją się kierujemy, tak? No pomimo oczywiście tych procesów, które musimy przestrzegać, ale warto sobie uświadomić, że jest coś takiego jak stereotyp, jest coś takiego jak ten właśnie unconscious bias, czyli nieuświadomione takie uprzedzenia, które są gdzieś w naszej podświadomości wykreowane gdzieś tam przez tą kulturę i zewnętrzne czynniki, które nas gdzieś tam otaczały. Też w rodzinie, tak? To też każdy gdzieś tam się wychowywał w jakimś miejscu na ziemi i te uprzedzenia są jakby wygenerowane. No dobra, no to byli dostawcy, tak? Taka ocena dostawcy. Ale wielokrotnie tutaj w etat zakupowo rozmawiamy też o relacjach, czyli o relacjach z dostawcami, no bo ocena to jest już jakby inny proces, natomiast my jako kupcy, no nie tylko, wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw, budujemy relacje wzajemne, relacje z dostawcami, relacje z armatorami, etc., etc. I teraz jak ta kompetencja międzykulturowa ma się do budowania relacji i dlaczego to jest takie ważne i nie powinniśmy tego, że tak powiem, gdzieś tam zamiatać pod dywan. Ostatnio, teraz mi się to przypomniało, wiesz, szczególnie w Polsce, bo ja mieszkam w Polsce, teraz ty jesteś w Szwecji. Wiesz, ktoś kiedyś zapytał, dlaczego w Polsce na podłogach leżą takie duże dywany. Bo my lubimy bardzo dużo zamiatać pod ten dywan. Że wiesz, że tam pod tym dywanem wszystko gdzieś tam się, wiesz, zbiera. I to jest tak...
Bardzo ciekawa metafora.
I to jest coś takiego też z kompetencją międzykulturową, że my wchodzimy w relacje z dostawcami, no w ogóle z uczestnikami rynku i na przykład Polacy, ja mówię tak jakby z perspektywy Polski, bo to jest mój krąg kulturowy, oczywiście mieszkałam też w Szwecji, to też mnie zmieniło, no ale ogólnie jestem Polką, tak? I mam tutaj bardziej te uprzedzenia, które gdzieś tam wyrosły z tego kręgu kulturowego. My mamy bardzo dużo zamiecione pod dywan. I my to dusimy w sobie, my to nie przepracowujemy i bardzo często nieświadomie, ale wiesz co, mam wrażenie, że czasami świadomie gdzieś tam te nasze uprzedzenia rzucamy na nasze relacje. Dobra, powiem to.
Myślę, że masz faktycznie rację, tak, że to tak jest niestety, że tak często przerzucamy nasze personalne opinie na forum zawodowe.
Tak, ale wiesz co, ja ci powiem nawet tutaj wprost, tak, że szczególnie na przykład polsko-niemieckie relacje są według mnie właśnie nie chcę powiedzieć trudnymi relacjami, bo to nie o to chodzi, tylko takimi dającymi spore wyzwanie, ponieważ...
Trzeba być bardzo ostrożnym w kontekście.
Tak, trzeba być bardzo ostrożnym i bardzo wielu Polaków, ale przypuszczam, że Niemców, ale nie wypowiadam się, bo to nie jest mój krąg kulturowy, my Polacy mamy bardzo nieuświadomione uprzedzenia wobec Niemców. Możemy się zarzekać, że ich nie mamy, ale często w relacjach z Niemcami je gdzieś tam odtwarzamy.
Wydaje mi się właśnie, że niestety mamy w Europie różnego rodzaju konteksty kulturowe, które będą wynikały zarówno ze wspólnej historii, ze wspólnych doświadczeń, prawda? I one zawsze niestety gdzieś tam będą miały wydźwięk w tej relacji. Tak nawiązując do tego, co powiedziałaś i o tych kompetencjach, to wydaje mi się, że tak jak wspomniałaś, jest bardzo niedocenione to, że kupcy powinni mieć rozwinięte te kompetencje, właśnie miękkie kompetencje międzykulturowe. Ja zawsze uważam, że w naszej pracy tak naprawdę my jesteśmy przedstawicielami firmy, tak naprawdę jesteśmy dyplomacją biznesową, ale w odróżnieniu od dyplomacji państwowej nie mamy protokołu dyplomatycznego, który by nam bardzo ułatwił, jak się zachować w kontekście zderzenia z konkretną kulturą, ze zrozumieniem hierarchii, ze zrozumieniem tego, co można, co nie można. I faktycznie dość często dzieje się to na zasadzie, że okej, mamy w tym momencie delegację z Chin. Kiedy sytuacja sprzed kilku lat. Nigdy nie miałam wcześniej styczności twarzą w twarz z Chińczykami, powiedzmy z konkretnego regionu. Więc pierwsze co, staram się zrobić analizę. Okej. I się zaczyna od podstaw, podawanie ręki, trzymanie dystansu, podawanie wizytówki, kto kiedy mówi, jaka jest hierarchia, do kogo powinnam, na kogo powinnam patrzeć, na kogo powinnam nie patrzeć. I to jest dość takie specyficzne potem, że w kulturze azjatyckich, podobnie powiedzmy jak w Polsce, można mieć bardziej podniesiony głos. Ja nawet byłam świadkiem, jak wręcz były kłótnie przy stole biznesowym, czego w życiu bym nie doświadczała, powiedzmy, w Europie w takiej skali. Ale to wszystko jest częścią kultury i wydaje mi się, że tego nie należy oceniać z własnej perspektywy, tylko właśnie w takiej szerokiej perspektywie, która wynika ze zderzenia z kulturą azjatycką, z kulturą północnoamerykańską, południowoamerykańską, z kulturą afrykańską, z kulturą bliskowschodnią. I wydaje mi się, że to, co właśnie można na przykład zrobić jako takie narzędzie, to właśnie skorzystać, powiedzmy, ci, co mają taką możliwość, żeby albo zainteresowanie właśnie pójść na jakieś kursy doszkalające, prawda, czy to z protokołu dyplomatycznego, bo on jest faktycznie bardzo szeroki w tej zakresie, bo niestety nie ma. To jest taka nisza, powiedzmy, te kompetencje międzykulturowe kupców. Polska jest akurat takim krajem, który ma własny przemysł dość mocno rozwinięty i bardzo dużo tych zakupów odbywa się w obrębie kraju. Dla bardzo dużej części biznesu. Kraje skandynawskie w odróżnieniu od Polski, czy może do jakiegoś stopnia też może i do Niemiec, o których wspominasz, są bardzo uzależnione gospodarczo od dostaw i od wymiany handlowej ze wszystkimi i właściwie wręcz całym światem. Wiadomo oczywiście, że w łańcuchu dostaw ogólnie nie można oczekiwać, że jedno państwo jest w stanie zaopatrzyć się we wszystkie podstawowe materiały, surowce, żeby wyprodukować, ale jednak Polska ma mniejszą jakby styczność z tą globalnym rynkiem w tym momencie się bardzo mocno rozwija. W porównaniu do krajów skandynawskich, które tak naprawdę nie byłyby w stanie utrzymać swoich firm, gdyby od początku nie były firmami międzynarodowymi.
Tak.
W związku z tym ten rozwój jakby zawodu, zakupowca jest troszkę inny, dlatego że tamten kontekst już jest jakby częściowo ujęty, ale mimo wszystko te narzędzia do współpracy międzykulturowej są istotne, dlatego że jest olbrzymia różnica między Szwedem a Koreańczykiem. Między Koreańczykiem, który przez 10 lat mieszkał w Stanach, potem przeniósł się do Szwecji, a potem znowu wrócił do Korei. Ten sposób, powiedzmy, komunikowania się będzie zupełnie inny, kiedy mamy po drugiej stronie też osobę, która ma to doświadczenie międzykulturowe, a będzie inny, kiedy mamy po drugiej stronie, zależnie od kraju, osobę, która ma tylko doświadczenia lokalne, jeśli chodzi o zakupy. I wydaje mi się, że to jest dość takim istotnym czynnikiem.
Tak,
Ktoś
tak.
będzie bardziej otwarty i zainteresowany, będzie mi taka ciekawość, ażeby stworzyć udaną relację biznesową, która zaowocowuje długoletnimi kontraktami, bo tak zwłaszcza w kulturze, tak właściwie powinno się najchętniej patrzeć w zakupach, prawda, na tych strategicznych dostawców.
Tak.
A może być też odwrotnie.
Tak, ale widzisz, to jest dokładnie, ale to jest strasznie, znaczy to są tak ważne tematy poruszane, to na pewno jest jeszcze bardzo dużo tematów na następne odcinki, bo teraz to, co powiedziałaś, czy Szwecja, czy Niemcy, czy Dania, tak bardzo uzależniona od produkcji gdzieś indziej, tak? Na przykład w takiej Danii, wiesz, tam nie ma żadnej produkcji, tak? Oni tam praktycznie PKB to są usługi. Ale na przykład w kontekście polsko-szwedzkim, tutaj no powiedzmy mogę się poczuć jako tam większa specjalistka, tak jak pięknie powiedziałaś, w tej dyplomacji biznesowej, no bo jednak kilka lat tam mieszkałam. Ty cały czas mieszkasz w Szwecji i zobacz, Szwedzi na przykład gros swojej produkcji też przenieśli do Polski. I zresztą też ostatnio wybudowali w Gdańsku, no to też nie jest żadna tajemnica, na przykład Nordvolt, tak, szwedzka firma, która wybudowała dużą fabrykę w Gdańsku i inne jeszcze firmy, które, nie wiem, zainwestowały czy korzystają na przykład z produkcji w Polsce. Ja z autopsji znam taką sytuację, że właściciel szwedzki wysłał swoich menadżerów Szwedów do polskiej fabryki, od której miał produkować i te wszystkie rzeczy, te części, te produkty miały zasilać gospodarkę szwedzką, tak? Czyli przychodzić do Szwecji. No i ci menadżerowie szwedzcy przyjechali do Polski i zadaniem, które stanęło przed nimi, no to było zarządzanie polskimi pracownikami, inżynierami, mistrzami produkcji, no ludźmi, którzy pracowali na produkcji. I po miesiącu, dwóch już zauważyli, że coś nie gra. Po prostu nie mogli totalnie się porozumieć z tymi swoimi podwładnymi. Powstawały konflikty, w ogóle wykonanie, praca, efektywność pracowników była dziwnie niska. I to jest też taka rzecz, która różni zarządzanie przywództwo polsko-szwedzkie w Polsce i w Szwecji, mianowicie hierarchiczność i egalitarność, tak? Czyli w Szwecji wszyscy są równi i też zarządzanie nie jest tak hierarchiczne, struktura organizacji nie jest tak hierarchiczna jak w Polsce i ktoś powie, no dobra, ale jakie to ma znaczenie? A ma takie znaczenie, że na przykład w Szwecji, to oczywiście powiedz, czy mówię prawdę, ale no ja znam to z autopsji i tak jest, że w Szwecji jest tak, że szef to jest jeden z nas. Ty jako pracownik możesz szefowi normalnie powiedzieć, co myślisz. Nie boisz się powiedzieć swojego zdania wprost do szefa i nie boisz się nie zgodzić ze swoim szefem. I co tutaj miało znaczenie? Szwedzki szef wręcz mówi, że czegoś nie wie i on oczekuje od tych swoich inżynierów, mistrzów produkcji, że oni przyniosą mu jakieś rozwiązanie.
No ja się tutaj muszę absolutnie zgodzić.
I tylko tak, ci dokończę właśnie, co tam się działo, bo w Polsce jest tak, że ta hierarchiczność powoduje, że jeżeli szef przychodzi do inżyniera albo pracownika i mówi, słuchaj, ja nie wiem, co ty uważasz, jak to zrobić, to ten pracownik myśli, wow, ale niekompetentny szef.
No właśnie, to jest bardzo ciekawą rzecz, którą poruszyłaś, dlatego że w Szwecji uważa się, że ludzi się zatrudnia po to, żeby zrobili to, czego ty nie umiesz. Nie zatrudnia się szefa po to, żeby wiedział wszystko. Szefa się zatrudnia do tego, żeby wydobył z zespołu to, co jest najważniejsze i połączył te wszystkie kompetencje tak, żeby przyniosły one korzyści dla firmy. Tak w Polsce jest taka dość często mentalność, że szef powinien mieć odpowiedź na każde pytanie albo je pozyskać.
Tak.
W Szwecji tą odpowiedzialność się deleguje. To podejście między Polską a Szwecją można powiedzieć, że wywiera większą presję na polskiego szefa. Z kolei odpowiedzialność za zespół w Szwecji rozchodzi się na zespół, nie tylko na lidera zespołu. I to jest jakby taka podstawowa odpowiedzialność. Znaczy podstawowa różnica tutaj, kwestia tej odpowiedzialności. Zespół odpowiedzialny, a szef odpowiedzialny za zespół. I to mi się wydaje, że to jest dość takie znaczące, kiedy wydaje mi się w tym przykładzie, który podałaś, jeżeli Szwedzi chcieli wdrożyć ten model i pytali się, dopytywali pracowników, produkcji, inżynierów, jak coś byłoby najlepiej zrobione, to może oczekiwania tych inżynierów były takie, że przecież oni powinni wiedzieć lepiej, bo prawdopodobnie pochodzą z kraju, gdzie mają bardzo dobre rozwiązania i jest ta wymiana tych technologiczna i informacji.
No tak.
I może byli zdziwieni tym, w związku z tym ich wyobrażenie, ich sama pewność co do tego, w jaki sposób rozwinie się firma i strategia mogły podupaść, a jednocześnie mogły podupać morale, no i wydajność, prawda? No bo jeżeli szefowie nie wiedzą, co mają zrobić i ich pytają, no to faktycznie mogłoby to wyjść na to, że może są plany zamknięcia fabryki, prawda?
Tak.
Co do kwestii fabryk w Szwecji, to mi się wydaje, że tutaj produkcji jest bardzo dużo i wydaje mi się, że to, co jest też istotne, żeby tutaj powiedzieć, to to, że jest Szwecja jakby z perspektywy lat, ona bardzo często ściągała tych pracowników do swoich fabryk, zwłaszcza po wojnie, po to, że ponieważ ich nie miała, a była wielka potrzeba w Europie do dostarczenia różnego rodzaju rozwiązań technologicznych. Wiadomo, po wojnie Szwecja nie miała zniszczonych fabryk, w związku z czym musiała się otworzyć na tych pracowników z innych krajów, którzy z kolei nie mieli gdzie pracować, a żeby ich ulokować przy właściwych produkcjach, przy właściwych maszynach i żeby zaczęli odbudowywać tę Europę, bo przyczyniali się do budowania Europy i również przemysłu w Europie. Stąd mi się wydaje, że też wykształciło to w Szwecji tą taką otwartość do jakiegoś stopnia, bo jak każdy naród, Szwedzi również mają swoje uprzedzenia, otwartość na inność, na inność w języku, na inność w wyglądzie, w miejscu pracy. I to zostało jakby wyniesione przez Szwedów do takiego momentu, że oni uważają, że ta różnorodność tak naprawdę wspiera innowacyjność. Więc jak ta różnorodność jest zróżnicowana, to są większe i lepsze warunki na dostarczenie innowacyjnych rozwiązań w firmie. I to wydaje mi się, że bardzo mocno przebija przez szwedzkie struktury, niezależnie od tego, czy firma jest międzynarodowa, operuje w regionie skandynawskim, albo nawet jest tylko, powiedzmy, mała i lokalna, prawda? I to jest taka, może bym tutaj powiedziała, zasadnicza różnica między, powiedzmy, tą taką polską, a Skandynawią w tym kontekście.
Tak, dokładnie. To jest, ta różnorodność jest bardzo istotna, tylko że wiesz, to jest też tak, że na nią się trzeba bardzo otworzyć, to co powiedziałaś, że w Szwecji to było tak trochę wymuszone na początku, tak jak mówisz, i sytuacją geopolityczną, i gospodarczą, no i później polityczną właśnie samą w sobie, że, ale no, różnie to się ocenia, ale według mnie, to jest moje zdanie, nie tylko moje, ale moje na pewno, że czasami musisz coś wymusić, żeby ludziom to weszło w krew, tak? No bo, znaczy w Polsce też już to widać, tak? Mamy oczywiście strategię ESG, strategie związane z sustainability, czyli ze zrównoważonym rozwojem, strategie związane właśnie z diversity and inclusion, czyli z tą taką różnorodnością i inkluzją. I to w Polsce dopiero się zaczyna, wiesz, tak na rozpędzać ta machina, że i to jest taki opór trochę niektórych, bo nie rozumieją ludzie, o co chodzi, no ale w Szwecji też tak kiedyś było i teraz po prostu dla większości Szwedów to jest tak normalne, że no jakby nie widzą innej opcji, żeby nie było tej tolerancji, otwartości, nawet jeżeli ktoś coś tam sobie myśli, no bo wiadomo, że są różni ludzie, no to na pewno nie ma przyzwolenia, żeby głośno mówić o jakichś takich uprzedzeniach i ocenach opartych tylko na stereotypach, na przykład kulturowych, ale wracając do tej kompetencji międzykulturowej, no to też z takich przykładów, tak, które możemy dać i możemy sobie uświadomić, no to na pewno Azja jest ważnym kręgiem kulturowym dla nas kupców. Bo tak jak dobrze wiesz, z Azji, no Chiny, ale nie tylko, bardzo dużo sorsujemy różnych produktów, towarów, surowców i jakby no nie wyobrażam sobie, żeby kupiec, który się tym zajmuje, nie miał takiej kompetencji, na przykład pracując, nie wiem, z Chińczykami czy z Hindusami. I ta kompetencja, to mam na myśli wiedzę, czyli po prostu fakty, tak? Że na przykład, nie wiem, że przy Chińczyku, nie wiem, nie można robić tego i tego, tak? Albo na przykład, nie wiem, Hindus, załóżmy, bardzo często mówi, że coś wykona. Tak jest, tak? Czasami powie, że coś zrobi, a my musimy go dopytać w jakiś sposób, dlatego że bardzo często jest tak, że w kulturach azjatyckich, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, czy masz takie przykłady z życia, ale bardzo często jest tak, że tam funkcjonuje coś takiego jak koncepcja utraty twarzy. To znaczy, że Azjata zrobi wszystko, żeby nie stracić twarzy. Szczególnie jeżeli jest na spotkaniu na przykład z szefem swoim, czy z kimś, kto jest wyższy w hierarchii. On potrafi skłamać, on potrafi podać niewłaściwe informacje, czy obiecać coś, czego nie dowiezie, tak aby tej twarzy nie stracić. Więc to ta znajomość na przykład tego faktu też nam może pomóc, bo my możemy o coś dopytać, tak? Czy na przykład określić kontrakt na zasadzie to, co to oznacza, że dowieziesz, na kiedy, nie wiem, ustalić mailowo, spróbować jakoś wybrnąć z tej sytuacji, bo w gruncie rzeczy możemy dostać świetny produkt, tak? Ale musimy dograć to sytuacyjnie i jakoś tak kontekstowo, bo czasami no, zdarzają się takie przypadki, że może tam zagrać jakiś brak właściwej komunikacji i coś zostać obiecane, bo na przykład ta wartość, wiesz, utraty twarzy bardziej zagrała u jakiegoś Azjaty niż de facto dotrzymanie słowa wobec ciebie jako kupca.
To jest bardzo ciekawe, co ty mówisz, dlatego że faktycznie w kulturach azjatyckich jest bardzo istotne to, co pomyśli o tobie twój menadżer. Dlatego że jest tam jednak kultura wysoko zhierarchizowana, mamy kasty. I trzeba sobie zdać sprawę, z kim mam do czynienia. Sam miałam taką sytuację, kiedy mam zespół w tym momencie właśnie częściowo zlokalizowany w Azji i chciałam mieć spotkanie wydziałowe, no i zdałam sobie nagle sprawę, a właściwie zostałam uświadomiona, że możliwe, że jedna z moich pracownic nie będzie mogła przyjechać do Europy, dlatego, że nie wiadomo, czy jej mąż się na to zgodzi. I powiedzmy, że z perspektywy mojej, gdzie ja pracuję w międzynarodowej firmie, pomyślenie o tym, i w ogóle w Europie, że mąż musi wydać zgodę na taką podróż, o ile ona w ogóle dojdzie do skutku. I było czymś bardzo szokującym, dlatego że z mojej perspektywy, już pomijając, czy to jest Polska, czy to jest Skandynawia Europejska, no coś takiego raczej miejsca nie ma. I w tym momencie człowiek zaczyna sobie zdawać sprawę, jak bardzo w podstawowych relacjach rodzinnych, społecznych odbiegamy od siebie na poziomie kontynentów. Potem mamy różnicę między kulturą azjatycką, taką, gdzie mamy Indie, gdzie mamy Koreę, Japonię, Chiny, prawda? Tam są jeszcze bardzo duże różnice w obrębie samych tych krajów, gdzie członkowie też wyglądają podobnie. I to mi się wydaje, że bardzo często przychodzi jako najpierw szok, a potem jako uzmysłowienie sobie, że ta bariera i ta różnica jest tak duża, że trzeba nabrać takiej może ostrożności, jak i również nabrać informacji, zebrać informacji, które nam pomogą lepiej przygotować się i lepiej zadać pytania, czy sformułować kolejne właśnie jakby plany dotyczące tej grupy. I wydaje mi się właśnie, że jest dużo informacji, których my nie wiemy, dlatego że one mogą wydawać się w danej kulturze nieistotne do przekazania. Ja byłam sama na kilku takich spotkaniach, powiedzmy, z Południową Azją, gdzie wydawało mi się, że będę miała interaktywną rozmowę podczas spotkania biznesowego, a tymczasem to był monolog ze strony mojego teamu, a druga strona była po prostu, nie zabiera głosu. I spotkanie skończyło się na pierwszej rozmowie, na przywitaniu i na pożegnaniu się. I my jako Europejczycy byliśmy dość zszokowani tym. No, przedstawiciele handlowi firmy, z którą chcieliśmy nawiązać współpracę, po prostu uważali, że oni przyjdą tutaj w celu uzyskania informacji, a nie dyskusji. Dyskusja nastąpi później, jak oni stwierdzą, że jest ku temu powód. Więc takie zrozumienie, jakie kroki następują kiedy, jak one są rozłożone czasowo, to też ma duże znaczenie właśnie w tej perspektywie wielokulturowej. One będą następowały inaczej. Można spotkać się ze Skandynawem. On powie, że coś nie jest dobrze. No ale my Polacy też często mówimy, no coś nie jest dobrze, ale ogólnie jest okej. Okay. I tego się może nie mówi, to jest zawarte między słowami. A tymczasem Skandynawi może się okazać, że jak ktoś mówi, że nie jest dobrze, to w naszym odczuciu znaczy, że jest bardzo źle i nie możemy przejść dalej. Ale ponieważ tych słów nie ma do końca wypowiedzianych, czyli nie ma takiej bardzo bezpośredniej, bezpośredniego przekazania wszystkich myśli związanych z odczuciami w obrębie tej rozmowy biznesowej, w związku z czym jest bardzo ciężko to zrozumieć. I wydaje mi się, że my często bardzo nie wchodzimy na takie bardzo szczegółowe wytłumaczenie naszej decyzji po obydwu stronach, niezależnie od tego, skąd te strony są, które oczywiście za wcześnie nigdy nie dochodzi do takiego stopnia szczegółowości kontekstu kulturowego podczas wymiany, podczas rozmowy biznesowej, ale jakby trzeba być tego świadomy, jak się wchodzi w tą rozmowę biznesową, jak się wchodzi w tą relację biznesową, że sposób komunikowania się, używania słów, tonacji, formułowanie maili, nawet wyglądanie na kamerce na Teamsie będzie miało znaczenie dla drugiej strony w kontekście, czy my ich szanujemy, czy rozważamy ich w sposób poważny, czy jesteśmy tylko i wyłącznie po to, żeby oni sobie nas porównali z kimś innym, czy ten ktoś naprawdę jest szefem, ale on się ubrał w t-shirta, ale ktoś inny, kto jest podwładnym, ubrał się w koszulę, to właśnie to, kto jest szefem, to mogą być takie bardzo mylące sygnały. Potem często się uważa w niektórych kulturach, że ten, kto jest starszy wiekiem, to on zarządza, a nie odwrotnie. Ostatnio miałam takie spotkanie właśnie z Bliskim Wschodem, gdzie miałam kolegę na spotkaniu, który był starszy, przynajmniej o dekadę. I w pewnym momencie padło takie pytanie, to ja rozumiem, że ten pan jest twoim szefem. Mój kolega się uśmiał, powiedział, nie, to ta pani jest. I od razu była taka zmiana nastawienia. Aha, ona i szok jednocześnie.
I jeszcze
prawda?
Kobieta.
Kobieta młodsza. I to takie było niewątpliwie tutaj zdziwienie, ale myślę, że ten człowiek, który zadał to pytanie, on też był świadomy kulturowo i on chciał zrozumieć i zamiast zakładać, że coś jest czymś, po prostu wprost zadał to pytanie. Więc ja odebrałam to bardzo pozytywnie, bo uznałam, okej, dostawca jest zainteresowany różnicą, która wynika z kultur, czyli jemu zależy na relacji, na zrozumieniu nas jako potencjalnego przyszłego klienta i wyszedł z tym kulturowym pytaniem, ponieważ on nie rozumiał w kontekście swojej kultury, jak on ma to przełożyć, to spotkanie, na swoją matrycę. I nagle się okazało, że on sobie to przełożył, ale błędnie, nie był pewien, więc zadał pytanie. Więc wyszedł ze swojego tak zwanego kartoniku, swojego takiego boksu.
Nie wiem, ja mam coś takiego znowu też gdzieś, że, bo rozmawiam naprawdę z wieloma osobami, którzy jak zapytasz o tą kompetencję międzykulturową, tak, to jest ważne, ale to jest takie trochę zbywanie. Ale powiedzmy sobie tutaj wyraźnie, tak? Niech to wybrzmi w tym naszym podcaście. Ty jesteś na to dowodem, ty to potwierdzasz, pracujesz w międzynarodowej firmie, masz międzynarodowych dostawców, ja też mam styczność z ludźmi z różnych kultur.
Międzynarodowy zespół,
więc bez tego no ani rusz. I teraz powiedzmy sobie otwarcie, bez posiadania kompetencji międzykulturowej przez tym bardziej lidera, ale w ogóle kupca, pracownika, tak naprawdę każdy powinien nad tym pracować, to biznes może nie dojść do skutku. To ma wymierne korzyści. To nie jest tak, że to jest jakaś kompetencja, o, jakaś tam kompetencja na liście. I teraz na przykład jest gro takich przykładów. Oczywiście ja tą Azję daję za przykład, no ale wiesz, w świecie łańcucha dostaw Azja, no to jest, że tak powiem, bez Azji ani rusz. I ja też mam sytuację z życia wziętą. Holendrzy, którzy jeżdżą na przykład badać rynek chiński i są takie case'y, nawet wrzucicie sobie w internecie opisy takich culture clash, to się nazywa, czyli takich nieudanych przejęć, fuzji, kontaktów biznesowych, które dokładnie nie wypaliły, spaliły na panewce tylko w wyniku niedogadania międzykulturowego, gdzie na przykład Holendrzy czy Duńczycy jadą do Chin zakładać fabryki, robić biznesy szybko, tak? 1-2 dni, podpisujemy umowy, rozmawiamy, zawieramy relacje. No przecież to jest normalnie jakby, nie wiem, pisanie na siebie wyroku, tak? Przecież powinniśmy wiedzieć, że jadąc do Azji, do Chin, to my musimy być przygotowani, że my zaczniemy rozmawiać o wszystkim z Chińczykami na przykład, ale nie o pracy, ale nie o biznesie. Chińczycy, Azjaci muszą nas poznać w relacjach, zapraszają nas do restauracji. To trwa kilka dni, tak? To jest takie, wiesz, to jest takie badanie przeciwnika w cudzysłowie. Sprawdzanie
ja
go.
Ja myślę, że w tych kulturach azjatyckich, tak jak ty powiedziałaś, zawarcie nowej relacji biznesowej jest trochę jak wpuszczenie kogoś do swojej rodziny, do swojego kręgu.
Tak.
W związku z tym wiadomo, że chce się wiedzieć, kogo się wpuszcza do swojego domu.
Oj, i jeszcze
to jest taki może prozaiczny przykład, ale dość taki może obrazowy dla naszych słuchaczy.
Ale mam teraz jeszcze świetny przykład, żeby powiedzieć słuchaczom, jak to jest ważne. I to też jest ważna wskazówka, że okej, delegacja z Polski, to z Polski, bo już nie pamiętam, ale no tutaj kilka osób, w każdym razie z Europy, firma duża, managing director, pani XY, ze swoimi pracownikami na różnych stanowiskach, zapowiedziała się wizyta w Chinach, polecieli. Oczywiście lista osób, które poleciały, była przekazana Chińczykom. Chińczycy, jak się domyślacie, a jak się nie domyślacie, to już mówimy, że dobrali osoby, które odpowiadały hierarchii tych osób z Europy, tak? Bo to jeżeli jedzie managing director, no
tak,
to musi to być tak, to jest bardzo typowe. Ważne. Ale tam jest jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli jedzie director general, pani, rzucam, Anna Kowalska i tam następuje nawiązanie relacji, to w Europie mamy coś takiego, że na przykład, nie wiem, jest drugie spotkanie na Teamsie na przykład, tak? No i, nie wiem, pani Anna Kowalska ma jakiś pożar w domu i musi zostać. Mówi, dobra, to słuchaj, to panie Marcinie, tam załóżmy jej zastępca, niech pan mnie zastąpi na tym Teamsie, tak? No i niestety, z Chińczykami czy z Azjatami to tak nie funkcjonuje. Jeśli pani Ania Kowalska nawiązała relację ze swoim odpowiednikiem z firmy chińskiej, to tamta osoba, ona nie ma relacji z managing directorem czy z deputy tam directorem, tylko ona ma relację z tą panią Anią Kowalską. Czyli na tym Teamsie trzeba zrobić wszystko, żeby pojawiła się pani Ania Kowalska, a nie jej zastępca pan Marcin. Wiesz, o co chodzi. To jest bardzo
tak,
ważne.
Tak, jak najbardziej. Tak, wydaje mi się, że to jest właśnie istotne, że właśnie na każde spotkanie powinno się też poinformować z wyprzedzeniem, kto będzie na nim, jaka jest funkcja, dlatego że to ma znaczenie właśnie w kontekście tego, co powiedziałaś, ażeby był odpowiednik i to jest wyraz szacunku. I ten wyraz szacunku musi nas być po obydwu stronach. Czyli tutaj to zrozumienie kulturowe, no powiedzmy, że go zabrakło. A po drugie mi się wydaje, że żeby spotkanie było merytoryczne, to istotne jest, żeby był przedstawiciel tych samych funkcji po drugiej stronie, a żeby funkcja do funkcji mogła porozmawiać, zadać pytania, które są istotne do kolejnego kroku w biznesowej relacji. I wydaje mi się, że to, co ty mówisz, ta hierarchia, ona tak naprawdę w dużej mierze funkcjonuje tak naprawdę na całym świecie. Czy mówimy o Bliskim Wschodzie, czy mówimy o Afryce Północnej, czy Południowej, czy mówimy o właśnie Amerykach. ta hierarchia, ta struktura, kto do kogo raportuje, jest bardzo istotna. Tam faktycznie nie daje się na spotkania ludzi, którzy mają niższą funkcję, nawet jeżeli to jest Europa. Oczywiście jest gdzieś takie, powiedzmy, zrozumienie, zwłaszcza jeżeli to jest obręby jednej dużej międzynarodowej firmy, że to może nie zawsze jest tak jeden do jednego, ale jednak te kulturowe preferencje są. Wydaje mi się również, że taki może ciekawy przykład zasłyszany od kolegów dawno, dawno temu, że jedna z szefowych właśnie wydziału technologicznego, niezakupowego, pojechała do kraju, do Korei i wzięła sobie swojego asystenta na spotkanie biznesowe. Oczywiście te funkcje były zaznaczone. Mężczyźni mówili tylko do mężczyzn. Nie było żadnych innych kobiet w pomieszczeniu, więc ta dyrektorka nie nawiązała tych relacji, ponieważ mężczyźni nie chcieli, albo takie było nastawienie, że może to nie ona jest ten szef, a ponieważ ciężko jest, żeby Azjata był w stanie zrozumieć, tak jak my też mamy ciężko zrozumieć, który człon imienia jest imieniem, nazwiskiem i czy on należy do której płci, to też może być mylne. W związku z tym, jeżeli był szef i asystentka, to założono kulturowo, że asystentem jest kobieta, a szefem jest mężczyzna. W związku z tym ci Azjaci na tym spotkaniu mówili do mężczyzny i spodziewali się, że kobieta będzie notowała. I to było dość takie właśnie, dość ciekawe, bo ja sama się z tym spotykam u siebie, że bardzo często jak siadam na spotkanie, to staram się sprawdzić, z kim mam do czynienia. Jeżeli nie jestem w stanie tego sprawdzić, ani nie jestem w stanie znaleźć tej informacji, bo często, zwłaszcza w Indiach, czy właśnie na Bliskim Wschodzie, to czasami te imiona one nie brzmią podobnie do naszych. W związku z czym ciężko się zrozumieć. Ciężko też zrozumieć, jak powinno się dokładnie zwracać, w jakim jesteśmy regionie, co wypada w obrębie same Chin. Mamy różne regiony, tam mogą być też mniej lub bardziej konserwatywne podejścia do spotkań biznesowych. To samo będzie również, to samo będzie w Indiach. Powiedzmy, że może centralna część będzie bardziej mniej konserwatywna niż może północna czy południowa, zależy tutaj to również od regionów często, które też mają wpływ na kulturę danego zespołu, więc to jest dość takie, no dość bardzo,
ważne.
Bardzo interesujące, bardzo ważne, no i tak jak wspomniałam, przydałoby się jakiś tutaj manual czasami, ale o ich nie ma, trzeba powiedzmy zbierać tą wiedzę dla siebie, dla swoich pracowników, przekazywać ją dalej i uświadamiać.
Tak.
Uświadamiać, tworzyć spotkania, mówić o tym otwarcie i starać się właśnie wpłynąć na zrozumienie tego, że tak jak mamy ujednolicenie procesów, to
dokładnie.
Nie zawsze mamy ujednolicenie relacji.
Tak, ale no to jest na przykład dla dostawcy, a propos Azji, jak już jesteśmy, no to nawet mówienie nie. No przecież jeżeli ty coś kupujesz, to trzeba podjąć tą decyzję i ty czekasz na decyzję, czy ktoś ci powie tak, czy nie. I przecież każdy, kto bardziej się interesuje właśnie różnicami międzykulturowymi i gdzieś tam no jest tego świadomy, no to wie, że kultury azjatyckie to też jest związane z tą tak zwaną utratą twarzy. Nie mówią nie, po prostu. Tam się nie mówi nie. I nawet mój przyjaciel, mam przyjaciela Japończyka Moto, to przywiózł mi taki przewodnik, jak robić biznes z Japonią. I tam, słuchajcie, jest taka oś, na której jest pokazane, co powie, na przykład jak się Japończycy podejmują decyzję biznesową, czy wchodzą w jakiś biznes, w jakąś transakcję, czy nie. I taka wskazówka, tak jak powiedziałaś, przewodnik dla Europejczyka, co powie Japończyk i co to może oznaczać. Na przykład, no to my musimy przemyśleć sprawę i się zastanowimy, tak? Albo o... ciekawa propozycja, pomyślimy, albo no to może zadzwonimy do was tam, nie wiem, za miesiąc, tak? Bo oni nie wypowiedzą tego nie, dlatego że u nich w kulturze nie mówi się nie. To wyobraź sobie Szweda, który mówi nie, okej, dzięki, nie, tak? Natomiast...
No nie, Szwed też nie powie wprost nie,
znaczy
to w sposób inny.
No,
prawda?
Widzisz.
Ale tak, no niewątpliwie jest
no,
tak,
ale wiesz,
że,
chodzi mi o to, że Szwed, no dobra, może nie w sensie tak, nie skonfrontuje się, tak? No bo żebyśmy tutaj już wyjaśnili to też. Mhm. Natomiast no, powie klarownie, tak? Co myśli, raczej bezpośrednio opisze... w oparciu o fakty, nie, jak to się mówi, nie owija w bawełnę, co robią kultury te azjatyckie, tak? To jest tak zwane, bo to, wiesz, mówi się owijanie w bawełnę, ale tak naprawdę to jest takie czytanie powietrza, ta metafora. prawda?
No, mi się właśnie wydaje, że właśnie w zależności od tego, z kim mamy do czynienia, to ten proces może być różnorodny. Ja ostatnio miałam negocjacje kontraktu z Finlandią, no i trzech Finów, ja jedna. I nagle w trakcie tej rozmowy pani prawnik od strony naszego dostawcy zastosuje prawie, że może ja powinnam powiedzieć na końcu zdania please, więc przepraszam, tak proszę, bo prosiła faktycznie o coś, żeby coś zmienić, ale nie używa tej formuły proszę. I powiedzmy w języku polskim, też się nie mówi tak wprost proszę, tylko się mówi, no to zmienimy bo powiedzmy zmienimy coś w tym kontrakcie, dodamy coś. I ona sobie nagle zdała sprawę i mówi tak głośno, to też było dość takie przełamujące powiedzmy lody, że no może powinna dać to proszę. Na co kolega tej pani prawnik powiedział, no w naszej kulturze się nie mówi słowa proszę, tak jak w języku brytyjskim, to please występuje. No co ja stwierdziłam, że no w Polsce jest bardzo podobnie. W związku z tym ja zakładam, że jeżeli państwo mówią, że chcemy to dodać, to znaczy, że to mówią to państwo w taki sposób, że państwo to proszą, ale nie używając tego słowa proszę. I to też było dość takie zrozumienie, no to dobrze, no to my w takim razie na poziomie negocjacji, my wiemy, że nie jesteśmy dla siebie niemili, sobie nie narzucamy woli, bo to chodziło o to, że prawnik po stronie dostawcy myślała, że może narzuca mi wolę, podczas gdy tak naprawdę z jej perspektywy kulturowej ona tak naprawdę prosiła. No i tutaj ciekawe spostrzeżenie, prawda, mieliśmy bardzo podobne podejście, my mamy bardzo podobne podejście w Polsce podczas negocjacji, rozmowy i nie chodzi nam o narzucanie swojej woli, tylko chodzi o to, że po prostu nie używamy tego technicznego słówka please, tak jak używa się go w języku angielskim, a ponieważ wszyscy operowaliśmy językiem angielskim, zdaliśmy sobie sprawę, że no jednak tutaj nie podążyliśmy tą taką typową formułą, użyliśmy języka angielskiego technicznie, ale nie oddaliśmy go w pełni, bo on nie w pełni jest najbardziej oddany przez native speakerów, prawda, ponieważ to jest ich kultura uprzejmości, szczerości, takiej transparentności. U nas, jak również u Finów, to jakby odbywa się w bardzo podobny sposób. Jest to wyrażone tonem albo samym sformułowaniem zdania, bez technicznego proszę.
Dokładnie. Zobacz, ile rzeczy, no w ciągu praktycznie już godziny rozmawiamy, ile rzeczy, że tak powiem, wjechało na stół, które są ważne.
Tak, bardzo dużo.
Bardzo dużo.
Temat rzeka.
Temat
wręcz.
Rzeka, więc myślę, że temat pociągniemy jeszcze w jakiś, może uda nam się spotkać, porozmawiać. Natomiast tak podsumowując powoli, bo godzina już się nam kończy, myślę, że warto na pewno powiedzieć, i tu się zgodziłyśmy, tak? Że ta kompetencja międzykulturowa w pracy kupca, ale w ogóle w pracy nie wiem, no jakiejkolwiek w kontekście biznesowym, tak jak tu fajnie powiedziałaś, dyplomacja biznesowa, międzynarodowa, współpraca, nie wiem, dostawcy, łańcuch dostaw, tą kompetencję warto posiadać, niezależnie od stanowiska, które piastujemy. I ta kompetencja międzykulturowa to jest kilka elementów. Wiedza, czyli no fajnie byłoby, jakbyśmy o tym naszym nie wiem, dostawcy, partnerze biznesowym, trochę więcej się dowiedzieli, czyli więcej o kraju, o faktach, o tym, jakie są tam zwyczaje, no właśnie to, co mówiłaś, jak się zachowywać przy stole, jakie są tradycje, w jakiej kolejności coś robimy, albo czy możemy zabierać głos jako menadżer niższego szczebla, czy to będzie źle widziane, jak powinniśmy się ubrać. Później mamy jakieś umiejętności wyćwiczone, tak? Czyli jak się już bardziej mówię o zachowaniach, tak? W takim kontekście biznesowym. I ta trzecia rzecz, która uważam jest taka trochę zaniedbana, to właśnie to nastawienie. Czyli taka bardzo praca miękka, ale ważna w kontekście pracy z ludźmi z innych kręgów kulturowych. Czyli otwartość, czyli dobre nastawienie i nie branie do siebie tego, jak coś nie idzie po naszej myśli, bo czasami osoba coś mówi albo zachowuje się i to nie jest przeciwko nam albo nie powinniśmy tego odbierać osobiście, tylko to jest filtrowane przez jej kod kulturowy. Ja mam bardzo dużo takich przypadków, gdzie Polacy biorą do siebie, nie wiem, jakieś zachowania kolegów na przykład z Niemiec, tak? Czy czytają maile ich, czy nie tylko z Niemiec, ale w ogóle z innych kręgów kulturowych i biorą bardzo do siebie, analizują te zachowania, no no po prostu filtrują je przez swój jakiś tam kod kulturowy. Więc tutaj wydaje mi się warto pracować nad tym swoim takim nastawieniem. No i co? I myślę, że to jest rzecz, która gdzieś tam powinna zostać z nami. Polecamy, oczywiście jest dużo lektur teraz, lektur w sensie książek, pozycji. Jest taka, teraz została przetłumaczona Culture Map, czyli mapa kultur Erin Meyer, polecam. Tam też są różne narzędzia, bo to jest osobny temat. Może Magda, dasz się zaprosić i porozmawiamy w ogóle o narzędziach takich konkretnych, które możemy używać, pracując nad naszą kompetencją międzykulturową. Piszcie do nas i odzywajcie się, czy chcecie bardziej eksplorować ten temat. To może jakiś odcinek nagramy właśnie w oparciu o konkretne narzędzie.
Bardzo chętnie wesprę i bardzo chętnie porozmawiam o narzędziach i również o procesach, które są bardziej, powiedzmy, konkretnym materiałem, który można użyć na co dzień w pracy, jak i również wykorzystać to w swoim wolnym czasie, jak się podróżuje. Te kompetencje międzykulturowe rozwijane w pracy mogą również zaowocować bardzo ciekawymi doświadczeniami podczas podróży wakacyjnych albo nawet spotykania obcokrajowców w swoim wolnym czasie. Ja uważam, że to bardzo dobra dyskusja i uważam, że to, co powiedziałeś wcześniej, żeby zidentyfikować u siebie uprzedzenia oraz spróbować właśnie poprzez różnego rodzaju lektury znaleźć sposób, jak z nimi pracować, jak je przełamać albo ograniczyć, może być bardzo budujące. Nie tylko w kontekście właśnie ja jako pracownik, ja jako kupiec, ale również dla siebie jako człowieka. Otwarty umysł to jest coś, co nas tylko i wyłącznie wzbogaca na każdym polu.
I tym pięknym, optymistycznym zakończeniem. Dziękujemy Wam wszystkim za to, że byliście z nami. Eta płynie zakupowo, międzykulturowo dzisiaj. No dzięki, Magda, za fantastyczne spotkanie i mam nadzieję do następnego.
Ja również dziękuję.